Ja jak zawsze powiem, że się bardzo cieszę, ponieważ pewnie macie tą wielką świadomość głęboką, że seminaria Odnowy Wiary to one odnowiły na pewnym etapie Kościół w Polsce bardzo mocno. Wiemy, że cały ruch odnowy przyszedł przez sługę Bożego księdza Blachnickiego. Później troszkę te dwa nurty poszły w dwie różne strony, że jest odnowa w Duchu Świętym, ruch światło życia, ale na samym początku, kto uczestniczył od początku w oazach, to wie, że to wszystko było jednością. I jeden z animatorów, to tylko tak powiem tytułem wstępu, że jeden z animatorów pierwszych księdza Blachnickiego, Andrzej Sionek, dzisiaj świętej pamięci, mówił, że odkąd ruch się odciął od ruchu charyzmatycznego, w sensie ruch światło życia od ruchu charyzmatycznego, zaczęło się świętowanie jubileuszy i kryzys w ruchu światło życia. Nie? Pięknie, jak to było wszystko jedno, a potem gdzieś nam się... Oczywiście kocham ruch światło życia i on działa i przynosi błogosławione owoce, ale... Seminaria Odnowy Wiary to jest wielka łaska dla Kościoła, więc cieszcie się w tym, w czym uczestniczycie, bo rzeczywiście to jest wielkie dobro, które Kościół w Polsce odnowiło w pewnym momencie bardzo mocno i do dzisiaj odnawia, więc to jest na pewno z Ducha Świętego. Kochani, żeby tak zobaczyć, w jakim miejscu w tych katechezach jesteśmy, najbardziej podstawowa i najważniejsza tajemnica związana z chrześcijaństwem jest, drodzy, to, że Pan Bóg kocha człowieka, nie ma nic ważniejszego. Ja to zawsze mówię moim uczniom. Nic się ważniejszego ode mnie nie dowiecie przez 5 lat katechezy, niż to, że Bóg was kocha. Bo wszystko z tego wynika. Człowiek jest stworzony przez Pana Boga z miłości do miłości i stworzony przez Pana Boga nie po coś, bo Bóg go potrzebował, ale Bóg zapragnął mieć stworzenie na swój obraz i podobieństwo i tego człowieka nieustannie miłością obdarzać. To jest pragnienie Pana Boga względem człowieka. I taki był człowiek w Edenie. Kiedy czytamy ten opis ogrodu Eden, człowiek jest szczęśliwy, jest harmonia, jest piękno, jest komplementarność, mężczyzna, kobieta. I pamiętamy, co się wydarza w momencie, kiedy człowiek wchodzi w doświadczenie zła, w doświadczenie grzechu, że zaczyna się wszelka dysharmonia w życiu ludzkim. To znaczy, przede wszystkim, zobaczcie, zaczynają się dziać takie bardzo dziwne, nawet nielogiczne rzeczy. Jedną z pierwszych konsekwencji grzechu ludzkiego jest takie paradoksalnie dziwne zachowanie człowieka, że Bóg ucieka przed Bogiem, że człowiek ucieka przed Bogiem, który jest miłością. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo jestem nagi. Człowiek ucieka przed miłością po grzechu. To jest pierwsza konsekwencja grzechu pierworodnego. Druga konsekwencja grzechu pierworodnego. Dlaczego spożyłeś owoc z drzewa, którego ci zakazałem jeść? Bo kobieta, którą ty mi dałeś, czyli jest dwójka winnych, kobieta i Pan Bóg. Wzajemne oskarżanie, dysharmonia w relacjach międzyludzkich. To ma źródło w grzechu pierworodnym. Kiedy zobaczymy dalsze konsekwencje grzechu pierworodnego, człowiek odkrywa swoją kruchość, odkrywa swoją niedoskonałość, to jest ten obraz tej nagości. Czyli zaczyna się w człowieku jakaś dysharmonia, której Pan Bóg nie pragnął dla niego. A wiemy potem z Księgi Mądrości, z 2 rozdziału, że dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Pan Bóg nie stworzył grzechu, Pan Bóg nie chciał grzechu dla człowieka, natomiast zły duch kusząc doprowadza człowieka do upadku. Dlaczego o tym mówię? Bo grzech jest tym doświadczeniem, które tamuje doświadczenie i przeżycie miłości Pana Boga. Drodzy, my się nie spowiadamy dlatego, że się boimy. My się nie spowiadamy dlatego, że nie wiadomo, co tam będzie po drugiej stronie i żeby jako się tam dostać, tylko dlatego, że chcemy żyć w pełni, że chcemy doświadczać, że Bóg kocha. Dlatego się spowiadamy, dlatego nie chcemy żyć w grzechu. To jest motywacja w pełni chrześcijańska, że chcemy być blisko miłości i bliskości Pana Boga. I zauważmy, kochani, że na pewnym etapie serce Pana Boga jest niespokojne, jeżeli nie ma człowieka przy sobie. I zauważmy, kiedy sięgniemy do 3 rozdziału Księgi Rodzaju, Pan Bóg mówi do węża, że potomstwo, najpierw mówi do Adama, mówi, że potomstwo węża ugodzi w piętę, prawda? Potomstwo niewiasty. Natomiast potomstwo niewiasty zetrze głowę węża. Co to oznacza, moi drodzy? Tam jest taka symbolika bardzo ciekawa zawarta, mianowicie co oznacza to ugodzenie w piętę? Bo to jest takie oczywiście alegoryczne ujęcie. Moi drodzy, kiedy w starożytności była wojna, kiedy była bitwa i złapano jeńców do niewoli, to im podcinano piętę, żeby kuleli, żeby nie uciekli. I to jest obraz grzechu pierworodnego. Coś, co nam nieustannie uwiera, nie? Cały czas gdzieś nam ten grzech uwiera w życiu. Ale zauważmy, że zwycięstwo nie jest po stronie pięty, ale zwycięstwo jest tym, kiedy się zmiażdży głowę. I o tym mieliście ostatnio na seminarium odnowy. Zobaczcie, że Pan Bóg mówi, że potomek niewiasty, kto jest tym potomkiem? Jezus Chrystus. I On ostatecznie raz na zawsze zgładził głowę węża. Czyli szatan raz na zawsze jest pokonany. I to jest dobrą nowiną w chrześcijaństwie. Ale tą przepaść, którą zrobił grzech pierworodny między nami a Panem Bogiem, ktoś musiał tą przepaść zakopać, zniwelować, żeby jej nie było. A jeszcze list do Rzymian nas poucza, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś tą śmierć musiał ponieść. I to jest, kochani, historia zbawienia, to jest historia odkupienia, mianowicie, że zostaje posłany potomek niewiasty, Jezus Chrystus, Jezus, Jeszua, ten, który zbawia. Chrystus, Chrystus, ten, który jest namaszczony do tego, aby zbawić, posłany przez Ojca. I to nazywamy tajemnicą zbawienia, że ta przepaść pomiędzy nami a Panem Bogiem, ta zapora między miłością Pana Boga a nami zostaje raz na zawsze zniszczona. Bo serce Pana Boga jest sercem niespokojnym, dopóki nie ma każdego człowieka przy swoim sercu. Kiedy każdego człowieka do siebie nie przyprowadzi. Moi drodzy, czego dokonał Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie? Odpuszcza nam grzechy, przywraca nam utracone życie wieczne, które utracił człowiek w Edenie, przywraca człowiekowi pokój, wypełnia człowieka radością, obdarowuje łaską, czyli działaniem Pana Boga w historii człowieka i świata, usprawiedliwia nas, jedna nas z Bogiem, który jest naszym Ojcem i zostaje nam przywrócone doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga. I to jest ta trzecia prawda. Dziś jesteśmy w czwartej, ale chcę trochę pokazać ciągłość, bo to jedno z drugiego wynika bardzo logicznie. Miłość Pana Boga, grzech, i zbawienie dokonane przez Pana Boga w osobie Jezusa Chrystusa. I kochani, kiedy dzisiaj dotykamy tematu bardzo ważnego, jakim jest temat właśnie wiary i nawrócenia, to zauważmy, co się wydarza w tych pierwszych trzech, mówimy, prawach życia duchowego, bardzo różnie to we wspólnotach określamy, prawa życia duchowego, czy poszczególne kroki w kerygmacie tak zwanym, czyli miłość Boża, grzech, zbawienie. Zobaczcie, miłość Pana Boga jest nam podarowana darmo. Zbawienie jest nam podarowane darmo. I teraz jest pytanie, czy my mamy pozostać bierni? I już ojcowie Kościoła, teologowie pierwszych wieków, chyba święty Augustyn, jeśli się nie mylę, ale oni zwykle mówili bardzo podobnie, więc kogo byśmy zacytowali, to pewnie będzie dobrze. Mówił, Bóg cię stworzył bez ciebie, ale nie zbawi cię bez ciebie. Pan Bóg chce, żeby człowiek wszedł we współpracę z łaską Pana Boga. To tak jak w zębatkach. No musi być współpraca, żeby jakieś urządzenie zaczęło współdziałać. Żeby zaczęło poprawnie funkcjonować. I moi drodzy, tą współpracą z łaską Pana Boga nazywamy dwie postawy w życiu chrześcijańskim. Czasami się mówi, że to są dwie strony jednej monety. Orzeł i reszka. Nierozerwalne ze sobą. Mianowicie jest to wiara i jest to nawrócenie. Jest to wiara i jest to nawrócenie. Może na samym początku powiem, czym jest wiara, ponieważ w tym temacie mamy bardzo wiele niewyjaśnionych spraw, a szczególnie mam wrażenie, że w Polsce mamy trochę naleciałości. To jest taki temat, który ja osobiście badam gdzieś od ponad roku czasu, szczególnie pisma księdza Blachnickiego. I ksiądz Blachnicki bardzo dużo pisał o wierze. I moi drodzy, zauważmy, że kiedy sięgniemy do świętego Augustyna, to dowiemy się, że są przynajmniej trzy aspekty wiary, takie trzy poziomy wiary. Pierwszy, najbardziej podstawowy poziom wiary to jest ten poziom wiary, że Bóg istnieje. Że ktoś uważa, że po prostu Bóg jest. Ale ja się chcę skupić na drugim aspekcie wiary, kiedy święty Augustyn mówi, wiara ma też taki wymiar, że ja wierzę Bogu jako o sobie. Bo zobaczcie, że gdybyśmy dzisiaj wyszli na ulicę, nie wiem, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, pewnie znakomita większość respondentów, gdybyśmy zadali pytanie, powiedziałaby, że w Boga wierzy. ale zobaczymy, że w większości ich życiu to nie wpływa zupełnie na ich egzystencję codzienną. Często tak może być, tak, że ktoś mówi wierzę, ale to nic nie wnosi w praktykę i to nie jest wiara w rozumieniu ewangelicznym. Owszem, to jest ważny aspekt wiary, uznać, że w ogóle Bóg istnieje. Jasne, że tak. Ale to w ogóle nie musi wpływać na moje życie. Bo on gdzieś tam może być daleki, tak? Tak jak w poglądzie filozoficznym zwanym deizmem jest coś takiego, że Pan Bóg nakręcił świat, on się tam kręci, sama Bóg gdzieś tam na chmurce siedzi i nie ingeruje. Natomiast kiedy sięgniemy do Ewangelii, to zobaczymy, że wiara ewangeliczna jest zupełnie czymś innym. Jaka jest wiara, która jest odpowiedzią na Boże zbawienie, na przywrócenie tej łaski, bliskości Pana Boga i tak dalej? Moi drodzy, to jest wiara Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu. Przytoczę kilka historii biblijnych. Pamiętamy taki moment, kiedy jest Bartymeusz pod Jerychem. Człowiek doświadczony cierpieniem, nie widzi, jest ślepy i woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zobaczcie, on mówi: Jezusie, ten, który zbawia. Syn Dawida, ten, który był obiecany jako Mesjasz. I woła: ulituj się nade mną. I Jezus podchodzi, on się przedziera przez tłum, możemy sobie tą scenę wyobrazić. Czego pragniesz? Rabuni, żebym przejrzał. Został uzdrowiony i poszedł za Jezusem. Inny moment, kiedy przychodzi Pan Jezus do domu, jeśli dobrze pamiętam, chyba Piotra, jeśli nie mylę, i tam jest kobieta jawno grzeszna. I ona zaczyna Jezusowi ocierać łzami stopy i swoimi włosami je wycierać. I Jezus, kiedy widzi jej wiarę, mówi: córko, twoja wiara cię ocaliła. Tak samo mówi do Bartymeusza: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Kiedy przychodzi zwierzchnik synagogi, Jair, umiera mu dziecko. Co mu mówi Jezus? Nie bój się, wierz tylko. I potem się dowiadujemy, że dziecko jest wskrzeszone. Kiedy mówi dziewczynce: talita kum, Pan Jezus, wiara ocaliła. I czyli zobaczmy, w jakiej kondycji ci ludzie przychodzą. To, co było tutaj nakreślone. Przychodzą, uznając swój problem. Jeden nie widzi. Druga kobieta prowadziła w mieście życie grzeszne. Za cudzołóstwo mogła być ukamienowana albo spalona żywcem. Czyli sytuacja jest tragiczna. I córka Jaira jest dzieckiem umierającym. Ale oni przychodzą, wierząc Jezusowi jako osobie, że On jest w stanie zaradzić ich dramatowi. Uznają swoją niemoc, uznają swoją chorobę czy chorobę kogoś bliskiego, uznają sytuację bez wyjścia i bezbłędnie wierzą, że Chrystus jest w stanie tego dokonać. Że Jezus jest w stanie tego dokonać. Moi drodzy, na tym polega rozumienie wiary w Ewangelii. Słucham Bożego Słowa, odczytuję je do mojej osobistej historii i chwytam się tego Słowa. I jak mówi ksiądz Blachnicki, tu nie ma miejsca na wątpienie. Bo jeżeli Bóg, który jest miłością, mówi swoje Słowo, to jest to Słowo bezbłędne, jest to Słowo pewne, czyli ja się mogę tego Słowa bezbłędnie uchwycić. To jest rozumienie wiary w rozumieniu ewangelicznym. Czyli nie tyle uznać, że Bóg istnieje, ale kiedy się uchwycę Jego Słowa, to ja się mogę dać temu Słowu poprowadzić. I to Słowo mnie będzie prowadziło, bo to jest Słowo pewne. I to jest rozumienie wiary w rozumieniu ewangelicznym. Osobiste przyjęcie Chrystusa, Zbawiciela, tego, który dokonuje cudów w życiu, w Piśmie Świętym nazywamy wiarą. Czyli wiarą nazywamy bardzo osobistą relację z Jezusem i uchwyceniem się Jego osoby i uchwyceniem się Jego Słowa. Lektura Bożego Słowa, kiedy na nią odpowiadamy z wiarą, to jest rozumienie wiary w rozumieniu ewangelicznym. Uwierzyć znaczy przyjąć osoby Jezusa w sposób osobisty, zawierzyć Mu swoje życie, swoje ręce, podać Mu swoje życie, dać się Mu prowadzić. To jest rozumienie wiary w rozumieniu ewangelicznym. I wtedy, kochani, myślę, że tego doświadczamy, ale potrzebujemy nieustannie odnowy, odnowy, odnowy. Dlatego nawet na koniec formacji oazowej, kiedy prowadzimy oazę, powinno się przeżyć seminarium odnowy wiary, pisze ksiądz Blachnicki. Dlatego odnawiamy nieustannie to doświadczenie Boga żywego. Bo wiara daje nam moc aby panować nad żywiołami tego świata. Wiara zwycięża świat, mówi Boże Słowo. Wiara jest relacją do Bożego Słowa. Czytam Boże Słowo, odczytuję je do mojego życia, mogę się go uchwycić. Bezbłędnie, w sposób pewny. W sposób pewny. I moi drodzy, ten aspekt nawrócenia. Kiedy doświadczam, że Bóg mnie kocha, kiedy doświadczam, że On mi wybacza grzechy i więcej, kiedy mam świadomość, jakim dramatem jest grzech, to jest, moi drodzy, też aspekt wiary, uwierzyć, że grzech mi szkodzi. Ja mówię, że trwanie w grzechu ciężkim, jeżeli tylko mogę otrzymać rozgrzeszenie, jest najbardziej radykalnym brakiem miłości siebie samego, siebie samej. Bo sam pozwalam, żeby trucizna płynęła w moim wnętrzu duchowym. Czasami ktoś tak pyta, nieraz z uczniami, jak rozmawiamy na lekcji. Ja mam w ogóle wspaniałych uczniów, bardzo ich lubię. Czasami tak pytają, grzech, nie grzech, wolno, nie wolno. Ja mówię, słuchajcie, nie podchodźcie wolno, nie wolno, bo to jest takie, jakby podejść do lekarza i zapytać, ile sobie mogę trutki wstrzyknąć do żyłu. Nie, na ile sobie jeszcze mogę pozwolić, nie? Na ile pocałunek z dziewczyną jest grzechem, nie? Ksiądz Paweł kiedyś odpowiedział, nie? Jeżeli to nie jest maszyna sercopompująca, nie? Na ile mi coś tam wolno, nie? My tak lubimy balansować. W ogóle nie chcę grzechu. Bo jeżeli ja wiem, jak Bóg mnie kocha, że On mi daje nowe życie, że On jest Zbawicielem, to ja w grzechu nie chcę żyć. A jak się potknę, to od razu idę do spowiedzi świętej. I to jest rozumienie, moi drodzy, też wiary w to, że grzech istnieje. W to też trzeba uwierzyć. W to też trzeba uwierzyć, że grzech jest. I teraz, kiedy ja to rozumiem, to nawrócenie polega na tym, że ja się odwracam od wszystkiego, co mnie od miłości Pana Boga chce oddzielić. Od mojego egoizmu, bo wiem, że nie jest prawdą o mnie. Od pychy, która nie jest prawdą o mnie. Od nienawiści, mówię o postawie, nie o samym uczuciu, bo to też trzeba rozróżnić, że zazdrość czy uczucie jakiegoś gniewu, ono ma prawo w nas być. Chodzi o to, żeby nie podejmować pod ich wpływem czynu na rzecz drugiego człowieka, negatywnego czynu. Czyli zaczynam unikać wszystkiego, co mi przesłania miłość Pana Boga, co im przesłania miłość bliźniego. No bo jeżeli ja wierzę w Jezusa, który jest miłością i mam z Nim relację, to ja nie chcę być w grzechu. Ja nie chcę żyć w egocentryzmie. Ale ja chcę tą miłość potęgować dalej, chcę ją rozdawać dalej. To jest właśnie rozumienie, doświadczenie miłości Pana Boga i przekazanie jej dalej. I dlatego w chrześcijaństwie spotkanie z Jezusem, często właśnie w ruchach charyzmatycznych, oazowych, w każdym jednym ruchu, który powstał w wyniku właśnie tej wielkiej pięćdziesiątnicy lat 70. w Polsce i na świecie, często nazywamy spotkaniem życiodajnym. Bo spotykam się z Bogiem, który jest życiem, który daje życie wieczne, który udziela Ducha Świętego i to jest niesamowita przygoda wiary. Jeżeli w ten sposób przeżywiamy wiarę i nawrócenie w naszym życiu, to chrześcijaństwo staje się przygodą, z której nie zrezygnujemy. Z której nie zrezygnujemy, bo ona jest pasjonująca. I moi drodzy, zauważmy, że ile razy przystępujemy do sakramentów świętych, tyle razy wiara powinna poprzedzać sakrament. Zobaczmy, popełnimy grzech, wiara mi podpowiada, zgrzeszyłeś i ja z wiarą idę do sakramentu spowiedzi świętej i z wiarą tam wyznaję grzechy Jezusowi i z wiarą przyjmuję rozgrzeszenie udzielone przez kapłana. Zauważmy, w rozumieniu katolickim sakrament powinien być poprzedzony wiarą. Zobaczmy, że kiedy dzieci są chrzczone, to o co najpierw pytamy rodziców? Czy oni wierzą? Bo oni się deklarują przed całą wspólnotą, że w tej wierze to dziecko wychowają. W pierwotnym kościele było tak, do dzisiaj swoją drogą, że kiedy był dwuletni czy trzyletni katechumenat, przygotowanie dorosłych do chrztu, to jeżeli ktoś nie dawał owoców wiary w swoim życiu, nie dopuszczano go do chrztu świętego. Ja osobiście twierdzę, to tak mówię w kontekście, nie chcę herezji powiedzieć, ale idę za Blachnickim, że my tu mamy dzisiaj bardzo duży problem. Że mamy ludzi, których sakramentalizujemy jako niewierzących. Człowiek bez wiary przychodzi po sakrament, rozgrzeszamy, udzielamy komunii świętej, chrzcimy dzieci. Tu jest problem. Sakramentalizacja niewierzących. Bo można wodę lać po wszystkim, co się rusza. Ale jak nie ma współpracy z łaską wiary, z łaską chrztu, z łaską Eucharystii, to nie wpływa na codzienne życie. To nie jest chrześcijaństwo w praktyce. Chrześcijaństwo się staje stylem życia, jeżeli jest połączone z nawróceniem, czyli odwróceniem od grzechu i uchwyceniem się bezbłędnego Bożego Słowa, że ono mnie prowadzi i wtedy nasze życie jest szczęśliwe. Drodzy, w takim wielkim skrócie starałem się to jakoś ująć, ale żebyśmy mieli to dobrze poukładane. Wiara to jest relacja do Bożego Słowa, do osoby Jezusa Chrystusa, a nawrócenie to jest odwrócenie się od mojego grzechu, a to prowadzi do uzdrowienia. Bo jeżeli uznaję mój grzech, bo to przede wszystkim mówimy o tej chorobie duchowej, wewnętrznej, właśnie grzechu, zła, tego wszystkiego, co się w nas pojawia, kiedy ja to uznaję, poddane lekarzowi Chrystusowi i jest uzdrowione we mnie. Te rany są uzdrawiane, On przychodzi jako lekarz. Ale swoją drogą wiemy też, że tak się dzieje, chociaż to jest Panu Bogu już wiadome kiedy i jak On chce. To jest, kochani, też czasami uzdrowienie fizyczne. Że ktoś przychodzi z wiarą do Jezusa, Jezus widzi, że uzdrowienie fizyczne wpływie na jego uzdrowienie duchowe i dokonuje się uzdrowienie z choroby, z jakiejś dolegliwości i tak dalej. To też może mieć miejsce. Ale przede wszystkim w rozumieniu wiary, jeżeli ja daję wiarę Bożemu, Słowu Bożej obietnicy, mogę być pewny, że Chrystus obdarzył mnie tą łaską, którą w tym słowie konkretnym nas obdarza. I moi drodzy, ostatnia myśl. W wierze nie polegamy na uczuciach. To jest bardzo ważne. Inne uczucia mamy o 5:50, kiedy trzeba wstać do szkoły. Wtedy są mało przyjemne uczucia. A inne uczucia mamy, kiedy się zaczyna weekend, prawda? Ale wiara jest ta sama. Może być takie uczucie, inne uczucie. Czasami jak z młodzieżą prowadzimy rekolekcje oazowe, bardzo dużo im to tłumaczymy, bo oni myślą, że jak wyjadą z rekolekcji 15-dniowych oazowych, kończą się uczucia, przestałem wierzyć. No nie, pomyliłeś wiarę z uczuciem. Wiara to jest decyzja. Człowiek wierzący jest mocno oparty na intelekcie i na wolnej woli, bo podejmuje intelektualną decyzję, wierzę Jezusowi i jest to decyzja wolna, czyli podjęta świadomie, dobrowolnie, że ja wierzę Jezusowi. A wystarczy, że biometr spadnie i mi się chce spać, ale to nie oznacza, że wiary nie ma. Żebyśmy tego nie pomylili. Czasami tak było, moi drodzy, w różnych ruchach właśnie odnowowych, szeroko, nie tylko odnowa w Duchu Świętym, ale w ogóle, że można odlecieć. Chrześcijanin jest człowiekiem mocno chodzącym po ziemi. Pamiętajmy, że jak jesteśmy w odnowie, czy jesteśmy w ruchu światło-życie, czy jesteśmy w różnych ruchach charyzmatycznych, wiadomo, podnosimy ręce, modlimy się, uczucia towarzyszą, jasne, że tak, ale żebyśmy nie odlecieli. Bardzo ważny jest ten wymiar intelektualny i wolnej woli człowieka. Bo czasami można, nawet powstawały z niektórych ruchów sekty, bo odlecieli. Wyłączono rozum, chwała Panu, aleluja, amen. No można tak przeżywać tylko i wyłącznie. Ale tam jest wtedy gotowanie emocji. To ma prawo też być. Ja też nieraz do oazowiczu mówię amen, oni mówią amen. No jasne, że możemy. Ale przede wszystkim, moi drodzy, musimy być mocno oparci na fundamencie intelektualnym. Dlatego pierwsze ruchy odnowowe w Kościele, moi drodzy, oni czytali największych teologów, ojców Kościoła. Z jednej strony modlili się charyzmatycznie, prorokowali, był dar języków. Wiara była bardzo żywa. Ale oprócz tego oni czytali takich mistrzów jak Sobory, jak ojcowie Kościoła, jak Yves Congar, jeden z największych teologów Ducha Świętego, ojca Augustyna Jankowskiego o Duchu Świętym. Czyli zobaczcie, mocny fundament intelektualny, bo pamiętajmy, że poznanie intelektualne rodzi coraz większą miłość. Dlatego ładujemy do pieca intelektualnego, żeby potem paliło na modlitwie też umiłowaniem Boga. Nie? Więc to tylko takim nawiasem mówię, żeby wiary nie pomylić z uczuciami. Inne uczucia mamy rano, inne mamy w południe, inne mamy wieczorem, inne jak się zaczyna weekend, a wiara jest ta sama. Dlatego ksiądz Blachnicki mówi, przezwyciężać uczucia wiarą, przełamywać jakieś zniechęcenie wiarą. Nie chce mi się, ale wierzę, więc idę. Prawda? Od takiej strony, że wiara jest decyzją rozumną i wolnej woli. W tym jest nasz obraz i podobieństwo Pana Boga w nas, że jesteśmy wolni, myślimy, czyli potrafimy kochać, podjąć decyzję. Prawda? Tak samo potrafimy wierzyć. Podejmuję decyzję intelektualną, odpowiadam na Boże Słowo i aktem wolnej woli podejmuję decyzję, że za tym Słowem chcę iść. Dobrze, tyle kochani. Sprowadzenia, jeżeli chodzi o temat wiara, nawrócenie i rzeczywiście zaczynamy doświadczać tego, co obiecują nam Ewangelię. Dzięki Wam wielkie za cierpliwość, wysłuchanie, bo to zawsze trzeba wyczerpać temat, nie wyczerpać słuchacza. Nie, to jest najważniejsze, żeby to się zawsze spinało. Bardzo Wam dziękuję.